Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy. Zacznę od planów pojawienia się Bundeswehry na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na wiosnę 2026 roku. Jakie są okoliczności? W jakim celu pododdziały niemieckich sił zbrojnych mają się pojawić na terytorium państwa polskiego i jak to się ma do coraz bardziej prowojennej i wojowniczej narracji, którą stosuje kanclerz tego państwa Friedrich Merz. O tym w pierwszej części. W drugiej części blokada morska Wenezueli zarządzona przez prezydenta Donalda Trumpa. Pytanie, czy jest to zgodne z prawem? Pytanie, jakie cele mają Stany Zjednoczone i jak wygląda, można powiedzieć, ta dyplomacja w mediach społecznościowych prowadzona przez 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych i czy rzeczywiście jest prawdopodobieństwo użycia siły przeciwko władzy Nicolasa Maduro. Oczywiście pytanie, o co w tym wszystkim chodzi w sensie geopolitycznym. O tym w drugiej części dzisiejszego odcinka. Ja Państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. Niemiecki dziennik Bild poinformował, że w kwietniu 2026 roku do Polski ma przybyć kontyngent Bundeswehry. Mają przybyć pododdziały sił zbrojnych Niemiec, które mają pomagać w zabezpieczeniu granicy z Białorusią i Rosją. To wszystko ma się odbywać w ramach operacji pod kryptonimem Tarcza Wschód. Głównym zadaniem dla niemieckich żołnierzy na północy i wschodzie Polski mają być działania inżynieryjne. W każdym razie takie informacje, takie dane przekazał rzecznik niemieckiego Ministerstwa Obrony właśnie temu niemieckiemu dziennikowi. No i mówi się tam o budowie okopów, o układaniu drutu kolczastego, o tworzeniu zapór przeciwpancernych i tak dalej. Ma być to wkład Bundeswehry, jak określono, w zabezpieczanie wschodniej granicy Polski z Białorusią i Rosją. Ta operacja Tarcza Wschód trwa od maja 2024 roku na tym obszarze przygranicznym właśnie z Federacją Rosyjską i Republiką Białoruś. Natomiast należy się tutaj zastanowić, po co w ogóle takie skromne siły, bo mówi się, tutaj dane są różne, mówi się o kilkudziesięciu, może stu kilkudziesięciu niemieckich wojskowych. No i do takich prac jak budowa okopów czy układanie drutu kolczastego, po co ściągać obce wojska? Czy Polska nie dysponuje takim potencjałem? Czy Polska nie ma wojsk obrony terytorialnej? Czy Polska nie ma własnych wojsk inżynieryjnych, które są w stanie tworzyć bariery przeciwpancerne? No to wydaje się co najmniej zastanawiające, zwłaszcza patrząc na politykę kanclerza Friedricha Merza, politykę, która jest coraz bardziej agresywna, politykę, która zakłada wręcz, jak to no, trzeba to zacytować, działania odwetowe wobec Rosji. No i pytanie, czy tego typu pojawienie się żołnierzy Bundeswehry nie jest po pierwsze oswajaniem z wizerunkiem właśnie wojska niemieckiego na terytorium państwa polskiego i czy nie jest wstępem także do różnego rodzaju operacji logistycznych sił zbrojnych Niemiec w ramach tak zwanej koalicji chętnych. No i pytanie, czy nie jest to także element wywierania nacisku na władze w Warszawie, jeżeli chodzi o tę strategię, którą prowadzi Berlin. A jaką strategię prowadzi Berlin? No myślę, że warto tutaj przyjrzeć się słowom samego kanclerza Friedricha Merza, którego zdaniem nie można wykluczyć działań odwetowych NATO, całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, w przypadku złamania przez Rosję warunków ewentualnego pokoju. No i tutaj Friedrich Merz uważa, że jeżeli dojdzie do wynegocjowania jakichś warunków pokojowych, to wówczas jest mowa także o ewentualnych gwarancjach dla Ukrainy na wzór artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. No, jego zdaniem Amerykanie deklarują podjęcie takich rozmów, ale ja bym nie był taki przekonany, czy Donald Trump podpisałby się pod takimi zobowiązaniami. Niewątpliwie Niemcy chcą wziąć na siebie większą odpowiedzialność w ramach amerykańskiej strategii równoważenia. ta amerykańska strategia, Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, która została opublikowana na początku grudnia bieżącego roku, a podpisana przez Trumpa jeszcze w listopadzie, wyraźnie mówi, wyraźnie zapowiada skoncentrowanie się na zachodniej hemisferze, na Indo-Pacyfiku, wyraźnie odstępuje od tego modelu liberalnej hegemonii, od tego modelu prymatu amerykańskiego, jest nacisk na strategię offshore balancingu, no czyli właśnie strategię równoważenia wpływów najważniejszych państw świata przez amerykańskich partnerów i junior partnerów, przede wszystkim tych partnerów takich w postaci lokalnych, regionalnych mocarstw. No i niewątpliwie Friedrich Merz chciałby, aby Berlin był podstawowym takim punktem odniesienia na starym kontynencie dla relacji amerykańsko-europejskich, aby to Berlin dyktował pewne warunki, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej, aby to Berlin stał się takim, można powiedzieć, synonimem autonomii strategicznej Unii Europejskiej, a nie Paryż, jak było jeszcze całkiem do niedawna. Pamiętamy, że Emmanuel Macron właśnie szermował bardzo często tym hasłem. Niewątpliwie dzisiaj Niemcy chcą być głównym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i w wielu aspektach natrafia to na podatny grunt w Waszyngtonie. Też trzeba to jasno podkreślić. Kanclerz Niemiec zapowiedział, że wielonarodowe europejskie siły, nie precyzując, czy tu mówimy o siłach zbrojnych, czy siłach policyjnych, no w każdym razie mówi się o tej wielonarodowej sile Ukraina miałaby odpowiadać za zabezpieczenie strefy zdemilitaryzowanej pomiędzy Ukrainą a Rosją. I tutaj niewątpliwie Niemcy chciałyby odgrywać pierwsze skrzypce. Natomiast bardzo niebezpieczne są te zapowiedzi kanclerza Niemiec, który mówi o kwestiach odwetu ze strony właśnie całego NATO na Rosji, gdyby doszło do złamania warunków tego ewentualnego pokoju. No i nie sposób też nie spojrzeć na mapę, nie zobaczyć, w jakim położeniu znajduje się państwo polskie, gdyby doszło do jakiejś formy właśnie dyslokacji takich wielonarodowych sił, no musiałyby one przede wszystkim przejechać przez Polskę. Stąd moim zdaniem stawiam taką hipotezę, to jest kwestia oswajania władz Rzeczypospolitej Polskiej, ale także społeczeństwa polskiego, że pojawia się tutaj Bundeswehra, zresztą w kraju pojawiały się i w Warszawie, i na zachodzie kraju samochody Bundeswehry. To jest kwestia pewnego oswajania z wizerunkiem obcego wojska, choćby ono było oczywiście sojusznicze. To jednak jest to, pamiętajmy, że mamy bardzo negatywne doświadczenia historyczne z Niemcami i ta zapowiedź zbrojeń niemieckich, zwłaszcza w sytuacji porozumiewania się polityków niemieckich ponad głowami decydentów państwa polskiego z politykami rosyjskimi, z politykami ukraińskimi, mam na myśli i dialog petersburski przywracany od początku bieżącego roku i oczywiście te kwestie 10-punktowego planu współpracy militarnej Niemiec i Ukrainy, zwłaszcza w tym kontekście rosnącego szowinizmu ukraińskiego, odwołującego się do zbrodniczej ideologii banderowskiej, to jest bardzo niebezpieczne, to jest bardzo niebezpieczna perspektywa. Należy tutaj uwzględniać różne scenariusze, nie trzeba na to patrzeć tylko i wyłącznie hura optymistycznie, jak robi spora część establishmentu III Rzeczpospolitej, traktując Niemcy jako wiecznego partnera czy wiecznego sojusznika w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. No pamiętajmy, że jednak odejście Stanów Zjednoczonych od polityki prymatu, od polityki liberalnej hegemonii zmienia absolutnie układ sił. Zmienia układ sił. Niemcy dążą cały czas do stworzenia superpaństwa europejskiego, czyli do desuwerenizacji państw narodowych i tego typu zapowiedzi właśnie Merca, bardziej agresywnej polityki militarnej, polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, jak i kwestia, no właśnie, sprowadzania tutaj żołnierzy Bundeswehry, którzy mają pomagać w układaniu drutu kolczastego, no to jest kompletnie bez sensu. To jest kompletnie bez sensu. Tutaj widać, że cel jest bardziej polityczny niż militarny i warto mieć to po prostu na uwadze. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w serwisie Truth Social poinformował, że nakazał wprowadzenie całkowitej blokady morskiej Wenezueli. Ta blokada ma dotyczyć wszystkich objętych sankcjami tankowców zmierzających do Wenezueli, jak i wypływających z portów tego, tego państwa. Trump w swoim wpisie przekonuje, że Wenezuela została otoczona przez, cytuję, największą armadę, jaka kiedykolwiek została zgromadzona w historii Ameryki Południowej. Koniec cytatu. To oczywiście nawiązania do tego zgrupowania okrętów amerykańskiej marynarki wojennej, które Amerykanie zgromadzili w ostatnich miesiącach na Morzu Karaibskim na czele z grupą uderzeniową lotniskowca USS Gerald Ford. I tutaj warto przyjrzeć się tym żądaniom Donalda Trumpa, ponieważ prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że to zgrupowanie okrętów amerykańskich będzie jeszcze większe. Straszy także Wenezuelę, cytuję, wstrząsem, jakiego nie będzie można porównać z niczym, co się wcześniej wydarzyło. Koniec cytatu. Przypomina to trochę pogróżki Donalda Trumpa przed uderzeniem na Iran. Przypomnę tylko, że 13 czerwca bieżącego roku Izrael dokonał uderzenia na Iran, a w nocy z 21 na 22 czerwca dołączyły także siły powietrzne Stanów Zjednoczonych do tego bombardowania. I niewątpliwie nie można tego zlekceważyć. Moim zdaniem ta operacja wojskowa jest jak najbardziej prawdopodobna. Stany Zjednoczone szykują się do ewentualnie szybkiej rozprawy z władzami, no, które symbolizuje, dzisiaj personifikuje prezydent Nicolas Maduro, którego no, szczerze nie cierpi Donald Trump, ale tutaj warto przyjrzeć się nie tyle sympatiom i antypatiom samego 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, co konkretnym interesom, które no właśnie kryją się za tymi decyzjami. Przede wszystkim warto wyeksponować tutaj fragment, który znalazł się w wpisie Trumpa w mediach społecznościowych, który mówi o tym, że ta sytuacja będzie narastać dopóki Wenezuela, tutaj cytat, nie zwróci USA całej ropy, ziemi i innych aktywów, które wcześniej im ukradła. Koniec cytatu. Bardzo mocne słowa. Bardzo mocne słowa. Myślę, że kolejny fragment jeszcze trzeba tutaj dodać. Prezydent Trump napisał także, że cytuję, nielegalny reżim Nicolasa Maduro wykorzystuje ropę ze skradzionych pól naftowych do finansowania siebie, terroryzmu narkotykowego, przemytu ludzi, morderstw i porwań. Za kradzież naszych aktywów i z wielu innych powodów, w tym z powodu terroryzmu, przemytu narkotyków i przemytu ludzi, reżim Wenezueli został określony jako zagraniczna organizacja terrorystyczna. Dlatego dziś nakazuje wprowadzenie całkowitej i kompletnej blokady dotyczącej wszystkich objętych sankcjami tankowców zmierzających do i wypływających z Wenezueli. Koniec cytatu. Tutaj prezydent Trump dodał jeszcze, że Stany Zjednoczone odesłały do Wenezueli nielegalnych imigrantów, których władze symbolizowane właśnie przez Nicolasa Maduro miały wysłać do Stanów Zjednoczonych w czasie rządów Joe Bidena. No tutaj określił te rządy jako słabą i nieudolną administrację. To cytat z Trumpa. No i szereg różnego rodzaju epitetów, takich gruźb, że Stany Zjednoczone nie pozwolą przestępcom, terrorystom kraść, grozić narodowi, że nie pozwolimy odebrać naszej ropy, ziemi i innych aktywów i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? O jaką skradzioną ropę i jaką skradzioną rzekomo Stanom Zjednoczonym ziemię chodzi prezydentowi Stanów Zjednoczonych? Tutaj myślę, że najprawdopodobniej Donald Trump miał na myśli przejęcie za czasów poprzednika Nicolasa Maduro, czyli Hugo Chaveza, aktywów związanych z wydobyciem ropy należących do takich firm jak ConocoPhillips czy ExxonMobil. Chodziło o nacjonalizację aktywów firm, które nie akceptowały nowych warunków współpracy z wenezuelską państwową spółką naftową PDVSA. I tutaj ta blokada morska Wenezueli jest właśnie taką odpowiedzią. Już po ogłoszeniu przez Trumpa tej blokady morskiej kontrakty terminowe na ropę naftową w Stanach Zjednoczonych wzrosły o ponad 1% do blisko $56 za baryłkę. I to też oczywiście warto zwrócić uwagę na to, że jeszcze w tym tygodniu te ceny ropy, no właśnie, stabilizowały się gdzieś na poziomie nieco ponad 55 dolarów za baryłkę, co było najniższym zamknięciem od lutego 2021 roku. Natomiast jeżeli Stany Zjednoczone zablokują eksport ropy z Wenezueli, a nie zostanie to zrekompensowane na przykład większym wydobyciem ropy przez inne kraje OPEC, no to wówczas ceny mogą wzrosnąć z dotychczasowego poziomu jeszcze o 5, no nawet do 8 dolarów za baryłkę. Tak, mogą o tyle mniej więcej dolarów poszybować w górę, tak w każdym razie analitycy rynku paliw przewidują. Mówi się także oczywiście o gwałtownym wzroście inflacji w Wenezueli i masowej migracji, natychmiastowej właściwie migracji z Wenezueli do sąsiednich krajów w obawie przed amerykańską inwazją, przed amerykańskim bombardowaniem, przed no, wszelkiego rodzaju problemami, które będą przed tym państwem stały. To wprowadzenie blokady morskiej Wenezueli oznacza kolejny szczebel eskalacji w relacjach między Waszyngtonem a Caracas. Przypomnę tylko, że to napięcie, o którym wielokrotnie mówiłem w podcaście geopolitycznym i w swoich publicznych wystąpieniach, narasta od 2 września, kiedy Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę z kartelami narkotykowymi. To było szumnie zapowiadane i przez Donalda Trumpa, i przez Pita Hegseta, i przez Marco Rubio. To właściwie przybrało w taką formę mało kontrolowanych, wydawałoby się z punktu widzenia prawa międzynarodowego, delikatnie mówiąc, ataków na łodzie, które miały należeć do przemytników narkotyków. To się wydaje wymknęło spod kontroli. Są liczne oskarżenia pod adresem Pita Hegseta, sekretarza wojny. No i ewidentnie widać, że tutaj te problemy narastają, ponieważ mówi się bardzo często o tak zwanych zabójstwach pozasądowych, o tym, że wcale to nie jest tak, że wszystkie zbombardowane łodzie i wszyscy zabici rybacy byli powiązani jakkolwiek z kartelami narkotykowymi. No ewidentnie Stany Zjednoczone szukają pretekstu do eskalacji, do tego, aby usunąć Nicolasa Maduro z funkcji prezydenta i w ogóle zmienić system polityczny w Wenezueli. Wiemy, że Wenezuela w ostatnich latach bardzo mocno zacieśniała relacje z Chińską Republiką Ludową, co jest solą w oku Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza po ogłoszeniu nowej narodowej strategii bezpieczeństwa. No, przypomnę tylko, o czym od września właściwie już bardzo mocno mówi Pete Hegseth, że Amerykanie roszczą sobie prawa do wyłącznej geopolitycznej odpowiedzialności w zachodniej hemisferze. Ameryka Południowa, Ameryka Łacińska ma być takim wyłącznym obszarem geopolitycznych wpływów amerykańskich. To jest ten powrót do doktryny Monroe, do tej doktryny z 1823 roku, która nie pozwalała wówczas krajom, mocarstwom europejskim w ingerowanie w sprawy obu Ameryk. Dzisiaj Amerykanie próbują właśnie w ten sposób dzielić tort światowy, tworzyć nowy koncert mocarstw, rozszerzać swoje strefy wpływów, nie patrząc na prawo międzynarodowe. I to widać po działaniach Hegseta, widać po działaniach Pentagonu. Dotychczas w 21 takich atakach zginęło blisko 100 osób. I tu mówi się bardzo często, tak jak już powiedziałem, o tych zabójstwach pozasądowych. Jest, co warto wspomnieć, jeżeli chodzi o tę flotę amerykańską, to znajdują się tam także okręty desantowe. Zgodnie z danymi mediów amerykańskich, na pokładach tych okrętów znajduje się około 15 tysięcy żołnierzy. Na Porto Rico przebazowanych zostało także 10 myśliwców F-35, które no właśnie, mają ewentualnie wspierać tę walkę, jak to określono, z narkoterroryzmem, czy też, no właśnie, z kartelami narkotykowymi. Pojawiają się coraz mocniejsze spekulacje w mediach, ale także w ośrodkach analitycznych amerykańskich, że Stany Zjednoczone mogą w najbliższym czasie rozpocząć ataki na całe terytorium Wenezueli. Wszystko oczywiście pod pretekstem walki z narkobiznesem czy z narkoterroryzmem, jak też mówią urzędnicy administracji Trumpa. Musimy sobie też zdawać sprawę, że już wcześniej Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych podniósł do 50 milionów dolarów nagrodę za pomoc w ujęciu Nicolasa Maduro. No, przypomnę tylko, że w przeszłości taką nagrodę Amerykanie oferowali za, no, na przykład między innymi pomoc w schwytaniu Osamy Bin Ladena. I tutaj Waszyngton i sam Donald Trump zarzucają władzy Maduro, że ten stoi za organizowaniem przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych i że ma kontrolować tak zwany kartel Słońc. No, władze w Caracas zaprzeczają temu. Ewidentnie widać, że Donald Trump chce upiec kilka pieczeni na jednym ogniu, chce zrealizować doktrynę Monroe ze swoim własnym wkładem, zabezpieczyć interesy amerykańskie w zachodniej hemisferze, z drugiej strony wypchnąć wpływy chińskie i po trzecie oczywiście w pewien sposób ograniczyć napływ narkotyków, choć Wenezuela nie jest tutaj najważniejszym tak naprawdę graczem, jeżeli chodzi o kwestie właśnie tego eksportu narkotyków do Stanów Zjednoczonych.
Dziękuję Państwu za uwagę.